Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia w Radiu Gorzów, Bogdan Sadowski. Dzień dobry. Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, Prawa i Sprawiedliwości.
Kłaniam się panu, witam państwa.
Jak się pan, jednak się pan nie zdecydował objąć mandatu posła za krótki okres tej kadencji, czy nie chciał pan zawieść wyborców, którzy wybrali pana rok temu na radnego?
Po pierwsze, bardzo się cieszę, że pani Elżbieta Płonka, senator w przeszłości już z doświadczeniem parlamentarzysta ogromnym, objęła ten mandat do końca tej kadencji. Tak jak powiedziałem wcześniej wyborcom, raptem pół roku temu, wtedy kiedy pytano mnie o decyzję, wybrali mnie wyborcy lubuscy, szczególnie z ziemi gorzowskiej, na radnego sejmiku województwa lubuskiego i tak długo, póki tej decyzji nie zweryfikują w kolejnych wyborach, pozostanę przy tym mandacie.
A jak pan widzi siebie w jesiennych wyborach jako kandydata do parlamentu?
To znaczy, jeśli w najbliższym czasie gremia polityczne, a wiem, że już przygotowania trwają, zdecydują o ulokowaniu mnie na liście i wystawieniu na kandydata na wyborach parlamentarnych, to z pewnością poddam się weryfikacji i ta weryfikacja i to głosowanie wyborców będzie dla mnie wskazaniem, że powierzają mi ewentualnie nowy wybór. Jeśli go nie powierzą, to trwam dalej przy zaufaniu w zakresie wykonywania mandatu radnego województwa lubuskiego.
Ireneusz Madej, radnym sejmiku w miejsce Elżbiety Płonki, będzie nowa, inna przynajmniej jakość w klubie Prawa i Sprawiedliwości?
Każdy z nas jest inny. Każdy, kto przychodzi do wypełniania funkcji publicznej, przynosi własne doświadczenie, własny dorobek, własny autorytet. Najczęściej bywa to tak, że zajmujemy się zawodowo i życiowo różnymi dziedzinami. Stąd z pewnością pan Ireneusz Madej przyjdzie ze swoim dorobkiem, ze swoim doświadczeniem. Wspomnę, że w przeszłości był już radnym sejmiku województwa lubuskiego i był wicewojewodą, ma doświadczenie w administracji, w biznesie. Wartość sama w sobie.
Zmienię teraz temat i rozpocznę od cytatu. Sposób zatrzymania podejrzanego narusza godność zatrzymanego i stanowi pogwałcenie praw człowieka. Tak stwierdził wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w związku z zatrzymaniem podejrzanego morderstwo 10-letniej dziewczynki. Widział pan ten film opublikowany przez policję z tego zatrzymania?
Widziałem ten film i brałem też udział w tej dyskusji ogólnopolskiej, która się od wczoraj bardzo żywo toczy na Twitterze. Moje zdanie jest następujące. Uważam, że po doświadczeniach z przeszłości, także mieliśmy do czynienia z przypadkiem, kiedy służby specjalne dokonywały zatrzymania, zezwalając znanej osobie wyjść do łazienki, a ta dokonała samobójstwa. Policja musi trzymać się sztywno procedur obowiązujących w przypadku tak groźnego i tak zwyrodniałego zabójcy, jakim był zatrzymywany właśnie 22-latek. W tej sytuacji, w momencie, kiedy służby policyjne przekraczają próg miejsca zamieszkania zatrzymywanego, nawet jeśli nie jest jeszcze podejrzany, bo chcę powiedzieć, że podejrzanym staje się każdy, komu prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to stało się później, ale w chwili zatrzymania był podejrzewanym i policja ma bardzo ściśle określone procedury i margines dowolności w tym postępowaniu jest zupełnie znikomy. Dlatego chciałbym słyszeć komentarze pana Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyby znowu coś się wydarzyło nadzwyczajnego, na przykład gdyby nie miał tych zespolonych kajdanek założonych na stopach, na
właśnie
nogach.
O te kajdanki między innymi poszło.
Zeskoczyłby, na przykład by wyskoczył, wyrwałby się konwojującym, skoczyłby na klatce schodowej albo wyskoczyłby z okna. No takie przypadki też się w historii z zatrzymanymi zdarzały nawet z budynków policji czy prokuratury. To są środki odpowiednie.
Użyte środki wydają się nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, powiedział rzecznik. Czyli kompromitacja pana rzecznika czy uzasadniona troska?
Ja uważam, że to jest stanowisko absolutnie polityczne, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich nie zachowuje już od dłuższego czasu dystansu do wydarzeń politycznych, staje się stronnikiem politycznego wsparcia dla jednej ze stron sporu politycznego w Polsce, czyli dla lewicy, żeby nie powiedzieć skrajnych lewaków.
To jeśli już jesteśmy przy poniekąd kodeksie karnym, przy przestępstwach, to jak pan wie, jest już podpis pod ustawą nowelizującą, reformującą w zasadzie kodeks karny. Kary będą surowsze, między innymi 30 lat pozbawienia wolności. Ta najwyższa, przedawnienie nastąpi po 40 latach. Surowsze kary będą też dla pedofilów. Zaostrzone kary w pana ocenie będą odstraszać przestępców? Czy to nie o to tutaj chodzi?
Absolutnie jestem przeciwny doktrynie, która sugeruje, iż przestępca nie kalkuluje, a wymiar kary nie ma wpływu odstraszającego czy prewencyjnego ogólnie na społeczeństwo. Uważam, że zaostrzenie kary jest jak najbardziej na miejscu. Mamy doświadczenia chociażby ze słynnym zabójcą i pedofilem, wielokrotnym zabójcą Trynkiewiczem, gdzie system prawny 25-30 lat wcześniej nie przewidywał sytuacji, w której ten sam zwyrodnialec może być zagrożeniem dla społeczeństwa po opuszczeniu zakładu karnego. Dlatego uważam, że inicjatywa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w tej sprawie i przyjęta ustawa przez Sejm ma aprobatę publiczną i społeczną. W tej sytuacji zdecydowanie pozostawanie, nawet możliwość wymierzenia kary czy nakazywanie wymierzenia kary pozbawienia wolności bez prawa dożywocia, bez prawa przedterminowego opuszczenia zakładu karnego jest jak najbardziej na miejscu. Prawdopodobnie będzie dość wyjątkowo stosowana, ale kodeks karny taką karę musi przewidywać, ponieważ państwo nie może być bez instrumentu, pozbawione instrumentu działania w szczególnych okolicznościach.
A pamięta pan, co powiedzieli przeciwnicy i poniekąd opozycja podczas prac sejmowych nad ustawą, że pod przykrywką zaostrzenia kar wprowadza się przepisy karne wprowadzające nas jako Polskę do grona państw represyjnych i policyjnych?
Takie poglądy prezentują najczęściej ci, którzy mają za skórą potencjalną skłonność do popełnienia przestępstw i obawiają się, że kodeks karny zaostrzony może dotknąć ich samych albo komuś z ich najbliższych, albo z otoczenia politycznego nawet. Z oczywistych powodów, jeżeli państwo zaostrzało kary za wyłudzenia, pamiętam, podatków VAT. Też oczywiście nazywano, ci sami politycy pokrzykiwali o budowaniu państwa represyjnego, ale wyłudzenie maksymalnej kwoty nawet miliarda złotych ze Skarbu Państwa w urzędach skarbowych, no musi być jakaś kara odstraszająca i samych sprawców, uczestników takiego procederu, ale też urzędników, którzy nie wiedzieć czemu, nagle dostawali jakiegoś zaćmienia i nie podejmowali czynności sprawdzających nawet, czy ten miliard złotych, czy setki milionów złotych, z którymi przychodzili na fałszywych dokumentach bandziory do urzędów skarbowych, są faktyczne, czy nie są faktyczne. No, nikt mi nie powie, człowiekowi już doświadczonemu życiowo, że urzędnik, mając do czynienia z taką transakcją, nie podejmuje działań, bo się nie domyśla, że może być coś nie w porządku. Oni też muszą wiedzieć, że jak będą współdziałać z gangsterami, to mogą dostać 25 lat.
Powróćmy do wyborów. Jesiennych wyborów. W pana ocenie to będą wybory pod znakiem koalicyjnym, bo no, głośno liczę, Zjednoczona Prawica, Koalicja dla Polski, czyli to, co PSL i wokół tej partii się utworzy, prawdopodobnie Konfederacja, bez SLD, bo tutaj może też powstać, z SLD, przepraszam, nie, bez SLD, blok ugrupowań lewicowych, no i oczywiście Koalicja Obywatelska.
Wybory rozstrzygane są przy urnach, więc co się wydarzy do jesieni, jeszcze trudno przewidywać.
Ale pewna konsolidacja tutaj następuje.
No z pewnością konsolidacja następuje, dlatego że nie trzeba być nadzwyczajnym obserwatorem życia politycznego, by dostrzec, że podziały w tej chwili dwubiegunowe stały się faktem, jeżeli chodzi o scenę polityczną, więc
no takie koalicje,
próba uszczknięcia.
Nie wszystkim wychodziły na dobre, pamięta pan.
No tak, ale to to jest zmartwienie tych, którzy ewentualnie chcą uszczknąć Prawo i Sprawiedliwości. Cieszymy się dużym poparciem. Ciężko pracujemy na to, żeby tego zaufania nie zawieść. Będziemy ciężko pracować i mamy przygotowane założenia programowe, które będą w najbliższym czasie prezentowane oczywiście Polakom. jestem przekonany, że już dzisiaj Polacy mają poczucie, że żyją w zdecydowanie innym kraju, w innym otoczeniu, dlatego też to, co dzieje się w konkurencji do Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, niespecjalnie mnie jakoś zajmuje, dlatego że opozycja bezprogramowa, można by tak powiedzieć, miota się w tym, co wyrabia, nie mając właściwie żadnych propozycji alternatywnych dla Polski i dla Polaków wobec tego, co w ostatnich 4 latach zaproponował i wykonał blok Zjednoczonej Prawicy.
Jest takie powiedzenie, że złotego składu się nie zmienia jesienią, czyli jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę.
Jesteśmy bardzo blisko właśnie powtórzenia wyniku. Chciałbym, żeby Polacy uznali, że nie tylko w polityce wewnętrznej, ale też gospodarczej i zagranicznej jesteśmy dzisiaj już w zupełnie innym miejscu niż kilka lat temu. Nasza podmiotowość na arenie międzynarodowej jest oczywiście oczywista.
Jeśli już mówimy o poparciu, to 2 sondaże przede mną, żebyśmy mieli pewien tutaj obraz szerszy. Sondaż Ceboszu i sondaż Ibrisu. W tym pierwszym Zjednoczona Prawica 44%, 22% Platformy Obywatelskiej i 7% Wiosna. I to tyle, jeśli chodzi to, co nad progiem wyborczym. Drugi, ten, o którym wspomniałem, Ibris, prawie 42% Zjednoczona Prawica i opozycja, ale Zjednoczona Opozycja 38%.
Te kalkulacje wszystkie mogą się okazać ewentualnie nawet nie jakimikolwiek prognozami, dlatego mówię, że właściwie w drugiej połowie sierpnia, na początku września już bloki wyborcze będą się kształtować i wtedy będziemy wiedzieć już wszystko, praktycznie rzecz biorąc, jak to będzie wyglądało. Wiosna jest chyba schyłkową już partią. Po tych wszystkich, już można powiedzieć, nawet aferalnych zachowaniach lidera tej partii można wysnuć wniosek, że wystawił młodych ludzi, którym nie wiem na podstawie czego wzbudził jakieś nadzieje, zwyczajnie do wiatru i w tej chwili już nie powtórzy tego, co działo się w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
No, ale może to, co zrobił Robert Biedroń, pokazuje, że w Polsce jest jeszcze nisza na jakąś partię polityczną w tym segmencie.
No jest w każdym społeczeństwie jest jakaś grupa szalonych ludzi, którzy wierzą w jakieś kosmiczne teorie o czymś, co jest niemożliwe do spełnienia. I jak ktoś składa takie obietnice, pewien margines ludzi żyje w świecie nierealnym i pewnie uwierzą w takie rzeczy.
No to na koniec, w pana ocenie zaczęła się już kampania do wyborów jesiennych, czy uczestnicy stoją jeszcze, używając terminologii sportowej, w blokach startowych?
Nie no, trwa kampania wyborcza oczywiście. Ona się zaczęła już po wyborach ostatnich 2015 roku i trwa. I widać zresztą, że trwa. Zaczęła się następnego dnia, kiedy opozycja wobec Prawa i Sprawiedliwości zakwestionowała w ogóle wybór demokratyczny Polaków. Także z oczywistych powodów trzeba przyjąć, że kampania wyborcza może z mniejszą intensywnością, z mniejszym natężeniem, ale trwa właściwie ustawicznie. Także jestem przekonany, że wakacje, które się dzisiaj zaczynają akurat i lato też zaczyna się dzisiaj, pewnie będą czasem lekkiego spowolnienia, ale to będzie czas dla partii na zorganizowanie przygotowań do kampanii wyborczej. Nie tylko samych organizacji, ale też poszczególnych kandydatów. Mnie też już pytają niektórzy o moje plany ewentualnie
na sierpień, i
połowę września. Także zawodowe, bo to będzie wymagało też ode mnie pewnych decyzji.
No wakacje to będzie jednak chyba ten czas, kiedy będzie formowanie, tudzież przeformowanie szeregów i przygotowanie się do wyborów jesiennych, które tak naprawdę z kampanią, w mojej ocenie, ruszą we wrześniu.
Połowa października to pewnie termin wyborów parlamentarnych.
Dziękuję, to tyle. Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam.